My przygotowujemy się tu do pewnej duchowej, nowej rzeczywistości, będąc na ziemi. Przygotowujemy się do niebiańskiej rzeczywistości. Tytuł dzisiejszego zwiastowania: tajemnice niebiańskie. Słowo tajemnica występuje w Biblii 39 razy. Biblia mówi o tajemnicy, o tajemnicach. I my mamy ten niesamowity przywilej jako ludzie wierzący, należący do Boga, że możemy poznawać te Boże tajemnice. W Ewangelii Marka, w 4 rozdziale, w 11 wierszu, jest napisane: i odpowiedział im: powierzono wam tajemnice Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. To mówi Pan Jezus do uczniów swoich. Powierzono wam tajemnice Królestwa Bożego. Bracia i siostry, my powinniśmy interesować się tajemnicami Bożymi, bo one są odsłaniane wierzącym. Na tym rysunku widać perspektywę proroka Starego Testamentu. Tutaj jest ten prorok, a tutaj perspektywa wydarzeń, które rozgrywają się w historii tego świata. I prorok widział pewne rzeczy. Tutaj bardzo fajnie to jest pokazane graficznie za pomocą tych obrazów, na których jest namalowana góra. On widział szczyty gór, te najważniejsze szczytowe wydarzenia w danej chwili, z którymi miał do czynienia. Mógł je zobaczyć. A więc widzicie, pierwsze takie wielkie wydarzenie w historii świata, to pierwsze wzgórze tutaj na tym naszym rysunku, to jest Golgota. Wcześniej narodzenie Pana Jezusa Chrystusa, przyjście Jego w ciele. A potem są doliny. Jest dolina Kościoła. On już tego nie widział. Prorocy Starego Testamentu niewiele wiedzieli o Kościele. My dzisiaj bardzo dużo. Z tamtej perspektywy oni tylko widzieli Golgotę. Ale potem widzieli Antychrysta, potem widzieli te wszystkie wydarzenia związane z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Nowe niebo, nową ziemię. Więc to jest ta perspektywa widoku, jaki rozpościerał się przed prorokiem Starego Testamentu. On widział pewne wydarzenia, fragmenty pewnych wydarzeń i on je opisywał w tych proroctwach. To są jakby szczępy informacji. On jakąś część planu Bożego widział, było mu to objawione, ale później działy się rzeczy, o których nic nie wiedział taki prorok. I bracia i siostry, tak samo jest z nami. My widzimy tutaj na ziemi tylko pewną część, jakiś zarys tych rzeczy, które będziemy oglądać w wieczności. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Czego oko nie zdołało ujrzeć, co ludziom nawet na myśl nie przyszło. Rozumiecie to? Nawet na myśl wam nie przyjdzie taka rzecz, którą Bóg przygotował dla nas. Będziemy zaszokowani. Będziemy oniemieli, kiedy zobaczymy te niesamowite rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Gdybyśmy przenieśli się w czasie, powiedzmy 100, może lepiej 200 lat wstecz, powiedzmy w XVII, w XVIII wiek, i gdyby ktoś został przeniesiony w czasie do XXI wieku i dzisiaj wszedł tutaj do tego pomieszczenia i zobaczył ten sprzęt nagłośniający, ten sprzęt audiowizualny, zobaczyłby, że kiedy kończy się nabożeństwo, wszyscy z was wyciągają komórki i nagle jakieś dziwne rzeczy tam się wyświetlają i przyciskacie, przykładacie gdzieś do głowy i tak dalej. Gdyby ktoś zobaczył te rzeczy i przyszło mu to opisać, przecież on nie zna tej nomenklatury technicznej, on nie zna sposobu działania tych urządzeń, jakby on to opisał, taki człowiek przeniesiony w czasie, w przestrzeni, do innej epoki, do innej rzeczywistości. Prorocy byli przeniesieni mniej więcej w taki sposób do wieczności i oni opisywali za pomocą dostępnych im słów, dostępnych im pojęć, tego, co znali, co widzieli, próbowali w jakiś sposób to opisać tym językiem, który znali, to, co widzieli w dalekiej przyszłości. Więc te obrazy, te wizje są jakby obarczone tego typu błędem. I my dzisiaj też w XXI wieku, czytając te starożytne teksty, też musimy się odwołać do pewnej rzeczywistości tamtych czasów, żebyśmy też mogli zrozumieć ten język, którym się posługuje prorok, tymi artefaktami, którymi on posługuje się. Musimy ich znać działanie, żeby zrozumieć, co on pisze dokładnie w danym proroctwie, jak opisuje daną wizję. I wiecie, apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, 12 wiersz. Tu widzimy jak w zwierciadle, jakby w zagadce. Tam spojrzymy twarzą w twarz. Teraz Boga znamy częściowo, ale tam poznamy Go tak, jak On sam mnie zna. On miał świadomość tego, że my widzimy jakby w zagadce. Powiedział, jak w lustrze. Spróbujcie odczytać tekst w lustrze. Kiedy widzimy swoją postać, to z czasem sobie nie zdajemy sprawy, że wszystko jest odwrócone. Ale jak pokażemy tekst jakiś do lustra i spróbujemy go odczytać patrząc na lustro, to wszystkie litery są w jakiś dziwny sposób poprzestawiane, są po prostu widziane w taki sposób, w który my nie możemy tego tekstu odczytać. I apostoł, myślę, w bardzo dobry sposób oddał to, co my możemy wiedzieć o wieczności, co my możemy wiedzieć o tych rzeczach, które Bóg przygotował dla nas, dla Kościoła. My widzimy jakby w zagadce, patrząc jakby w lustro, coś niecoś wiemy, coś niecoś widzimy z tych rzeczy, co o czymś się orientujemy zaledwie, że coś jest takiego w wieczności. I Pan Jezus znał ograniczoność swoich słuchaczy, przede wszystkim tych uczniów, którzy chodzili razem z Nim. I On miał świadomość, że oni nie rozumią tego, co ziemskie, a co dopiero co niebieskie, co niebiańskie. Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 12 wierszu, Pan Jezus powiada do Nikodema: jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Więc miał świadomość ograniczoności ludzi w poruszaniu się w tych sprawach, duchowych sprawach. My też, analizując te biblijne poselstwa, analizując te biblijne teksty, musimy mieć świadomość pewnej niedoskonałości naszej, jeśli chodzi o widzenie tych rzeczy. My częściowo tylko znamy te rzeczy. I oto Bóg zachęca nas do tego, żeby nasz wzrok był skierowany na niebo. Patrz w górę. Patrz w górę, bracie i siostro, bo tam jest ojczyzna twoja, która jest w niebie. Jest napisane w liście do Kolosan w 3 rozdziale, w 1 wierszu: skoro więc razem z Chrystusem zostaliście ożywieni, dążcie do tego, co w niebie, gdzie Chrystus zasiadł obok Boga. Miejcie na myśli sprawy niebiańskie, a nie ziemskie. Jesteście bowiem martwi dla świata, a wasze prawdziwe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Miejcie na myśli sprawy niebiańskie, a nie ziemskie. Wiecie, dlatego powinniśmy się interesować tymi tajemnicami Bożymi. Powinniśmy się interesować tym, co jest w niebie. Tam powinno nasze myślenie się kierować. A my przecież tak często jesteśmy zajęci tym światem materialnym. Natomiast Bóg zachęca nas do tego, abyśmy patrzyli tam, gdzie On jest. W liście do Filipian, 3 rozdział, 20 wiersz, jest napisane: tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj jest tylko przejściowe, chwilowe dla nas. To jest chwila. Przed nami jest cała wieczność. Bracia i siostry, jak wygląda niebo? Jak wyglądają te niebiańskie rzeczy? Jedną z takich wielkich tajemnic, która nam jest odkryta, wierzącym ludziom, to jest nowe miasto, w którym będą mieszkali ludzie wierzący. Może poproszę następny slajd. To jest nowe Jeruzalem, które jest opisane w objawieniu Jana jako stępujące z nieba. Wtedy będzie już nowe niebo i będzie nowa ziemia. Stare rzeczy przeminą. To, co teraz jest, tego już nie będzie. Miasto przeogromne, które przypomina swoim kształtem bryłę sześcianu. Ale to jest coś niewyobrażalnie wielkiego. W objawieniu Jana w 21 rozdziale, w 16 wierszu jest napisane: miasto zatem miało kształt kwadratu. Jego długość była równa szerokości. Anioł przyłożył trzcinę, zmierzył 12 tysięcy stadiów, a długość miasta, jego szerokość i wysokość były równe. Musimy sobie wyobrazić ogrom tego miejsca, ogrom tego miasta. My mamy tutaj miarę starożytną, ale kiedy to przeliczymy na kilometry, to okaże się, że to miasto ma szerokość 2220 kilometrów. To jest mniej więcej taka odległość jak z Warszawy do Lizbony, a więc pomiędzy Portugalią a Polską. To ta przestrzeń to jest wielkość tej szerokości tego miasta. Ale ono ma też wysokość, a Biblia pisze, że wysokość jest taka sama jak szerokość i długość. A więc ono jest wysokie na 2220 kilometrów w górę. To jest coś niewyobrażalnego dzisiaj dla nas. Taki kolos, taki ogrom, który zstępuje z nieba i który jest przygotowany jako miejsce, w którym będzie Bóg, a razem z Kościołem. W Starym Testamencie, jak wiecie, było odwzorowanie pewnych rzeczy, które znajdowały się w niebie. Między innymi ten przybytek był odwzorowany z nieba i oni dokładnie robili według tego wzoru tutaj na ziemi. I czytamy na przykład w pierwszej Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale, w 20 wierszu, przed miejscem najświętszym, które miało 20 łokci długości i 20 łokci wysokości, a które kazał pokryć szczerym złotem, kazał ustawić ołtarz z drzewa cedrowego. Przed miejscem najświętszym, które miało też kształt właśnie sześcianu, też podobnie w tym kształcie było zbudowane tutaj na ziemi. Ale to oczywiście niewielka budowla w porównaniu z tym olbrzymem, z tym ogromem, który zstępuje z nieba. Miasto Nowe Jeruzalem stąpiłoby dzisiaj na tą starą ziemię. To bardzo ciekawie jest to przedstawione na tym slajdzie. Miałoby mniej więcej taki wymiar, jeśli chodzi o ziemię. A więc gdyby coś takiego nagle znalazło się na ziemi, to podejrzewam, że ziemia wypadłaby ze swojej orbity z powodu ogromu tej budowli, która by się znalazła na ziemi. Więc to jest coś niesamowitego. Ziemia straciłaby środek ciężkości i coś dziwnego zaczęłoby się z pewnością dziać z ziemią. Ale to nowe Jeruzalem stąpi z nowego nieba na nową ziemię. Wszystko, co stare, przeminie. Bóg przygotowuje coś niesamowitego, coś zupełnie nowego. To miasto, Nowe Jeruzalem, będzie ogrodzone murami. Grubość tego muru to 66 metrów. W objawieniu o tym możemy przeczytać, to jest 21 rozdział, 17 wiersz. Zmierzył także jego mur, miał 144 łokcie, miara zaś, którą miał anioł, odpowiadała mierze człowieka. Więc 66 metrów grubości muru. Budowla, która wznosi się na wysokość 2220 kilometrów w górę. Taką samą ma szerokość i długość. To jest coś, co nam trudno sobie wyobrazić. A jeszcze ciekawsze jest, co czytamy dalej. A czytamy, że w tym nowym świecie, na tej nowej ziemi, nie ma nocy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po dniu przychodzi noc. Ale tam, wyobraźcie sobie, nie ma nocy, bo nie ma słońca i księżyca. Nie ma więc miesięcy ziemskich, a drzewo, które jest wewnątrz tego miasta, rodzi co miesiąc owoc. To jest zaskakujące, że ono rodzi co miesiąc owoc. Nie będzie nocy, więc jaka będzie miara dni? Nie będziemy mogli mierzyć tych dni tak, jak my dzisiaj tutaj mierzymy. Od wschodu do zachodu słońca mijają dni, jeden po drugim, i wiemy, że w ciągu miesiąca tych dni jest około 30 i w ciągu roku jest 12 miesięcy, ale tam nie będzie nocy. Więc wyobraźcie sobie, że zupełnie inaczej będzie życie wyglądać. W objawieniu Jana, 22 rozdział, 2 wiersz, czytamy: na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Drzewo żywota 12 razy rodzące w ciągu roku. My jesteśmy przyzwyczajeni raz do roku, czy maksymalnie dwa razy do roku zbierać z czegoś plony. Ale ten świat roślin, który znamy tutaj z ziemi, jego cykl będzie zupełnie inny. To będzie coś niewyobrażalnego. Ja nie wiem, na ile Jan był kompetentny w tym wszystkim, co opisywał, co widział, bo on miał wizję. On te rzeczy zobaczył i on je opisał w objawieniu Jana. Przez długi czas ta księga objawienia Jana była księgą, nad którą się zastanawiano, czy włączyć ją w kanon Nowego Testamentu. Bo była tak dziwna, tak zaskakująca, tak niesamowita w swoim opisie, tak fantastyczna, że niektórym wydało się wręcz niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy. A jednak to są tajemnice Boże, tajemnice niebiańskie, które Bóg odsłania przed nami, przed swoimi uczniami. To fantastycznie, kiedy mogę zająć się w moim życiu tym, co w niebie, a nie na tym, co chwilowe jest na ziemi. Obecność Boga wypełni całe miasto. Nie będzie słońca. I my dowiadujemy się z Biblii, że nie trzeba słońca, ponieważ w tym mieście światłem jest sam Bóg. I wyobraźcie sobie, że to światło będzie emanować 2220 kilometrów w górę, 2220 kilometrów wszerz i wzdłuż. Całe to miasto będzie oświetlone przez Bożą obecność, przez Bożą chwałę. To miasto, które znajdzie się na tej nowej ziemi, będzie świeciło na całą ziemię. Z tego miasta będzie pochodziło oświetlenie ziemi. Tak jak dzisiaj oświetlenie ziemi pochodzi ze słońca. Tak w tej nowej rzeczywistości coś niewyobrażalnego dla nas. Nie ma słońca, nie ma księżyca, ale jest ogromne miasto w kształcie sześcianu, które emanuje cały czas światłem, niezwykle pięknym, łagodnym. My mamy opisane te mury tego miasta. To jest cała gama przeróżnych kolorów. To nie będzie tak jak dzisiaj, że to świecenie jest tylko, powiedzmy, jeden czy dwa kolory się pojawiają. Prawda? Niebo na niebiesko. Tłumaczyłem poprzednim razem dlaczego. I niebo na czerwono przy zachodzie słońca też tłumaczyłem ubiegłym razem dlaczego. To możemy na ziemi zobaczyć. Ale tam nie będzie niebieskiego, czerwonego tylko koloru. Tam będzie wszystko, jeśli chodzi o kolorystykę, co znamy. A podejrzewam, że znacznie więcej, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie wychwycić naszym okiem, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował. Bracia i siostry, to są niezwykłe rzeczy, fascynujące. Dlatego apostoł Paweł mówi, patrzcie w górę, patrzcie, szukajcie tego, co w niebie, tym się interesujcie. To jest znacznie ważniejsze dla was niż ta chwilowa ziemska rzeczywistość. Oto Bóg odsłania tajemnice przed Kościołem. Oto Bóg pokazuje pewne rzeczy, o których inni ludzie nie mają pojęcia. W objawieniu Jana 21-22 czytamy, lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. W tym starym niebie świątynia. Tam skrwią swoją przed Pan Jezus. Niedawno, tydzień temu czytaliśmy o ołtarzu, na którym są składane ofiary, między innymi z kadzidła, które składa anioł. Również tam są modlitwy świętych, a więc nasze modlitwy. To wszystko zniknie. Ja nie wiem, co się z tym stanie, ale jest napisane, że wszystko będzie nowe i wtedy Jan pisze, lecz w świątyni w nim nie widziałem. Nie widział już świątyni. A więc to będzie to miejsce spotkania świętego Boga z ludźmi wierzącymi. To nowe Jeruzalem, emanujące niezwykłą światłością, którym światłem jest sam Bóg. Od Niego wychodzi światło. On oświetla wszystko. I w Nim jest całe bezpieczeństwo. Bracia i siostry, 22 rozdział, 4 wiersz objawienia Jana jest napisane, i oglądać będą Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. My wiemy, że człowiek nie może oglądać oblicza Bożego. Ale tam, w tej nowej rzeczywistości, będziesz mógł zobaczyć Boga. Jan za pomocą jedynie takich symboli jak drogocenne kamienie, jak jaspis, karneol, opisywał postać, która siedzi na tronie. Tydzień temu o tym zacząłem mówić. On dokładnie nie opisał. W innym miejscu w Biblii jest napisane, że siedział ktoś. A więc nawet nie było próby opisu. Jedynie chyba Daniel napisał, że siedział sędziwy. Trudno sobie wyobrazić coś więcej jeszcze. A więc, bracia i siostry, będziemy oglądać oblicze Boga. To jest coś fantastycznego. Kiedy staniesz w tym tłumie ludzi, w tym wielkim mieście, w tej ogromnej światłości, która wszystkie zakamarki tego miasta będzie oświetlać. Nie będzie nic ukrytego. Będą złote ulice, będą domy, to perłowe bramy, które będą prowadzić do tego miasta. To wszystko będzie wprawiało w nas totalny zachwyt. Będziemy tym oszołomieni. Ja tak sobie troszkę wyobrażam, jak czasem gdzieś pojechałem do jakiegoś pięknego miejsca na wycieczkę. I kiedy wszedłem do tego miejsca, to oniemiałem. Byłem zachwycony, co zobaczyłem. Pamiętam, kiedyś przed laty byłem w galerii Uficich we Florencji. I tam są niezwykłe obrazy wielkich mistrzów renesansu. I wchodziły wycieczki aby oglądać te obrazy. I jeden z obrazów był mniej więcej wielkości, tak tutaj ściana w naszym zborze. To był jeden wielki obraz. I jedna ze studentek, która studiowała sztukę, zaczęła płakać. Była tak wzruszona, kiedy zobaczyła dzieło tego wielkiego mistrza, które tylko mogła oglądać na reprodukcjach i gdzieś w książce przeczytać o tym, kiedy przygotowywała się do egzaminów z historii sztuki. A teraz to zobaczyła. To było niesamowite przeżywanie obecności z jakimś wielkim dziełem. To jest coś niebywałego. Ja sobie tak myślę, a wtedy będziesz obcował z twórcą wszystkich najdoskonalszych dzieł we wszechświecie, z świętym, wszechmogącym Bogiem. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Halleluja! Czy wyobrażasz sobie to? Czy myślisz o tym? Czy jest to odsłonięta tajemnica przed tobą, czy wiecznie zakryta z powodu rzeczy, które zajmują niepotrzebnie twój czas w twoim życiu? Bracie i siostro, dzisiaj odsłania nam objawienie Jana jedną z wielkich tajemnic. Nowego Jeruzalem. Przebywania w wieczności Kościoła. To niezwykłe miejsce. To niezwykły czas. To wszystko jest przed tobą. Pomyśl o tym i skieruj swój wzrok w górę, na niebo, skąd oczekujemy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.